Kwestia pierwsza to uchwalenie przez Sejm zmian w kodeksie karnym, czyli nowej definicji zgwałcenia. Sprawa, która jest znana od dawna. Ja w 2021 roku napisałem tekst na portalu Klubu Jagiellońskiego, w którym polemizowałem z zaproszoną wtedy na ten portal autorką krytyki politycznej, która argumentowała, że konieczna jest właśnie zmiana definicji gwałtu, mniej więcej na taką, jaka przeszła, choć może nie dokładnie na taką, zaraz o tym Państwu powiem, oczywiście w szczegółach, jak zwykle to robię. Natomiast już wtedy ten temat nie był nowy. I ten tekst, z którym ja polemizowałem, oczywiście dotyczył nie tylko kwestii prawnych, akurat w tych kwestiach jego autorka była kompletną dyletantką, co jej wytknąłem. Link do tekstu zamieszczam w opisie filmu, on oczywiście cały czas wisi w sieci, ale również dotyczył pewnych kwestii cywilizacyjnych, tam była mowa także o sprawach molestowania seksualnego. O tym wszystkim jeszcze za chwilę trochę bliżej powiem. Ale najpierw przypomnę, jak brzmi obecny przepis. Obecny przepis artykułu 197 kodeksu karnego brzmi w paragrafie pierwszym tak. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. I w paragrafie drugim, jeżeli sprawca w sposób określony w paragrafie pierwszym doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oczywiście to nie jest cały ten artykuł. Zresztą i tak najważniejszy tutaj i kluczowy dla tego sporu, który trwa, jest przede wszystkim paragraf pierwszy. Otóż szokujące jest w tym wszystkim, w całej tej sprawie, że za propozycją skrajnej lewicy, która wyszła z kręgów krytyki politycznej, którą popierały najbardziej skrajne na lewo osoby w Sejmie, głosowało, oczywiście to, że głosowała za nią cała koalicja, to nie jest zaskakujące, ale głosowało za nią, uwaga, 94 posłów Prawa i Sprawiedliwości. I to była większość spośród członków klubu, którzy głosowali, którzy wzięli udział w tym głosowaniu, bo w sumie było to z klubu PiS 167 osób, bodajże 22 chyba nie głosowały. No i oprócz tych 94 głosujących za, 47 się wstrzymało, a przeciw było jedynie 26, co też jest znamienne. Jedynie w całości koło Kukiz 15 i cały klub Konfederacji zagłosowały przeciwko. No to kto spośród głosujących z PiSu, z takich ważnych osób był za? Same szychy, proszę Państwa. Mariusz Błaszczak, Marek Suski, Elżbieta Witek, Piotr Gliński, Joanna Lichocka, Jacek Sasin, no i sam naczelnik Jarosław Kaczyński. I w tym sensie chyba staje się jasne hasło, które jest tytułem tego odcinka. PiS, PO, jedno zło. Lewica zagłosowała z lewicą. Lewica patriotyczna zagłosowała za skrajnie lewicową redefinicją zgwałcenia. Może warto jeszcze wspomnieć o tych kilku osobach najbardziej znanych z tej grupy 26 posłów PiS, którzy zagłosowali przeciwko. To między innymi byli Przemysław Czarnek, Michał Woś, Sebastian Kaleta czy Szymon Szynkowski-Welsenk. Teraz ustawa idzie do Senatu. Nie wiem, jakie plany wobec niej może mieć Senat. Nie sądzę raczej, żeby tam dokonał jakichś istotnych zmian. No i potem ewentualnie, jeżeli Senat jakichś zmian dokona, no to jeszcze Sejm się nimi zajmie i potem pan prezydent. No i tutaj muszę powiedzieć, że można mieć duże wątpliwości, bo ja w pierwszym momencie byłem przekonany, że pan prezydent tę ustawę, tę zmianę zawetuje, ale muszę Państwu powiedzieć, że biorąc pod uwagę, z jakim ona się absurdalnie szerokim poparciem w klubie PiS spotkała, mam spore wątpliwości. Czy rzeczywiście możemy na to liczyć? No chyba, że pan prezydent rzeczywiście spojrzy w opinię prawników, którzy na tym pomyśle, no w jego pierwotnej postaci, ale to się też odnosi do tej postaci, która ostatecznie została uchwalona, nie zostawiali suchej nitki. Zanim powiem o tych kwestiach prawnych, to powiem jeszcze o tym, skąd się wzięła duża część argumentacji, którą szermuje lewica. Bo lewica mówi tak, te liczby, statystyki dotyczące gwałtów w Polsce są kompletnie niewiarygodne, bo zgłaszane jest tylko 8% gwałtów. Skąd oni wzięli to 8%, które powtarzają ciągle przy różnych okazjach? Otóż to się wzięło z przeprowadzonych w 2016 roku tak zwanych badań, bo tego się nie da powiedzieć bez cudzysłowu, Fundacji STER. Fundacja STER to jest jedna z takich skrajnie lewicowych fundacji, która się nie zajmuje prowadzeniem badań jakichkolwiek profesjonalnie, tylko zajmuje się ideologią. Jak mianowicie Fundacja STER sobie do tego podeszła? Bo najpierw może przypomnę, jakie są te liczby w statystykach policyjnych. Liczba stwierdzonych zgwałceń systematycznie spada. To było około 1500 w roku 2010. W 2021 to było już tylko 1081 przypadków. Wykrywalność regularnie jest powyżej 80%, ale można się oczywiście spodziewać, że jeśli by ta zmiana do kodeksu karnego weszła, no to oczywiście liczba gwałtów w statystykach policyjnych poszybuje, bo będziemy mieli dużo więcej zgłoszeń. Wracam do Fundacji STER i jej tak zwanego badania. Jak ono zostało zrobione? Koordynatorką projektu tego właśnie tak zwanego badawczego w Fundacji STER była skrajnie lewicowa aktywistka, zaangażowana feministka Agnieszka Grzybek, a więc nie bezstronny socjolog, badacz, tylko zaangażowana ideologicznie osoba, działaczka Partii Zielonych, więc ja od razu założyłem, patrząc na te badania, że celem było po prostu udowodnienie z góry przyjętej tezy, a nie rzeczywiste przeprowadzenie miarodajnych, wiarygodnych, rzetelnych badań tak zwanych wiktymizacyjnych. Badanie było przeprowadzone na próbie, uwaga, 451 kobiet w zaledwie 3 województwach i to nie przez jakiś profesjonalny zespół badaczy, ale przez 3 lewicowe fundacje współpracujące ze sobą, które przyjęły całkowicie arbitralną definicję molestowania seksualnego, bo tam oczywiście było też pytanie o to, czy padła pani ofiarą molestowania seksualnego. Tylko co na potrzeby tego badania zaliczono do takiego molestowania? Mężczyzna obnażył się przed panią w miejscu publicznym lub w innej sytuacji, w której pani sobie tego nie życzyła. No, czyli można sobie wyobrazić, że jeżeli na przykład był to nawet szanowny małżonek w mieszkaniu, który się obnażył, a pani sobie tego nie życzyła, to też mogło to zostać zaliczone. Mężczyzna robił obraźliwe uwagi dotyczące pani ciała lub seksualności również za pomocą maili, SMS-ów i w internecie. Czyli praktycznie każdy jakiś pikantny komentarz można do tego zaliczyć, ale też nie ma tu żadnego absolutnie obiektywnego kryterium w tym pytaniu. No bo przecież jeżeli pytamy o to feministkę, to dla niej taką obraźliwą uwagą będzie nawet stwierdzenie, że ładnie wygląda. Mężczyzna opowiadał pani nieprzyzwoite dowcipy albo rozmawiał z panią w sposób, który odczuła pani jako natarczywy i mający seksualny podtekst. Ja przypominam, że to nie jest badanie, które miało zobrazować subiektywne odczucia. Na podstawie tego badania wyciągnięto wnioski, które mają być odczytywane jako obiektywna miara skali nadużyć seksualnych w Polsce. No chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego tak zadane pytanie nie obrazuje niczego obiektywnego. Jest to pytanie o całkowicie subiektywne odczucia zadawane, przypominam, osobom o określonych przekonaniach. Mężczyzna zachowywał się w sposób obsceniczny, sugerujący aktywność seksualną lub próbował wymusić kontakt fizyczny. Mężczyzna dotykał panią w sposób seksualny, co to znaczy, nie wiem, lub próbował pocałować wbrew pani woli, na przykład na przywitanie. Można sobie wyobrazić taką sytuację. I teraz skąd wzięto panie do tego badania? Przypomnę, próba 451 kobiet. Mianowicie dopuszczono rekrutację respondentek poprzez znajomości. Jak opisuje raport z tego badania, Korzystając z kontaktu zainicjowanego przez osoby znajome, ta forma rekrutacji wymagała, aby ankieterki nie znały osób, z którymi miały przeprowadzić ankiety. Obowiązywała zasada przynajmniej 2 stopni oddalenia. Osoba zaproszona do badania mogła być znajomą znajomej ankieterki, lecz nie mogła być osobą znaną wcześniej. Czyli to wyglądało tak. Feministka Kasia mówi do feministki Basi: słuchaj, znasz kogoś, kto by mógł wziąć udział w badaniu? A tak, znam, to przyjdzie Jola. No i Jola przychodzi, która też jest feministką i działa w tej samej organizacji feministycznej, i ona jest traktowana jako wiarygodna i miarodajna respondentka. No przecież to jest w ogóle kpina. To jest badanie, które każdy pracujący na liczbach, znający swoje rzemiosło socjolog by zmiął w kuleczkę i wyrzucił natychmiast do kosza. A to jest właśnie dokładnie to badanie, na które powołują się cały czas pomysłodawczynie tej zmiany w kodeksie karnym. No, domyślam się oczywiście, że wśród dziennikarzy głównego nurtu, ale też wśród polityków, którzy tak ochoczo zagłosowali za tą zmianą, mało komu się chciało sięgnąć do tego badania, sprawdzić ten raport, zobaczyć, jak ono było zrobione. Po prostu przyjęli, że tak jest. No bo jeżeli pani Kotula tak mówi, że tylko 8% jest zgłaszanych, to na pewno rzeczywiście tylko 8%. Teraz przechodzę do brzmienia samego przepisu. Tutaj nastąpiła szczęśliwie pewna zmiana, ale ona w bardzo niewielkim tak naprawdę stopniu pozwala nam się pozbyć jakichś obaw. Jak w pierwotnej wersji pomysłodawczynie tego projektu sobie wyobrażały brzmienie przepisu? Miał on brzmieć mianowicie tak. Kto doprowadza inną osobę do obcowania bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. A w wersji uchwalonej, która wyszła z komisji i która oparła się na obszernej opinii, bardzo krytycznej, o której zaraz Państwu powiem, przepis brzmi teraz tak ostatecznie. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Czyli pozostawiono te przesłanki, które już istniały wcześniej w przepisie, a więc przemoc, groźbę bezprawną, podstęp, ale dodano jeszcze lub w inny sposób mimo braku jej zgody. Ja oczywiście, starając się odczytać dokładnie, co z tego przepisu wynika, zastanawiałem się, jak właśnie ten przepis odczytać, no bo tu mamy do czynienia ze specyficznym językiem prawniczym. I w pierwszym momencie stwierdziłem, że można by to czytać tak, że ten brak zgody jest dodatkową przesłanką, która się musi połączyć ze wszystkimi wcześniejszymi, a więc na przykład z obcowaniem płciowym, z doprowadzeniem do obcowania płciowego przemocą. Czyli jeżeli byłaby zgoda na takie doprowadzenie przemocą do obcowania płciowego, to już nie byłoby gwałtu. Nie byłem pewien, literalnie rzecz biorąc, tak to zdanie brzmi, że można je tak odczytywać, że ta dodatkowa przesłanka braku zgody musi zachodzić łącznie z pozostałymi. Zadzwoniłem do znajomego prawnika, adwokata karnisty i poprosiłem, żeby mi zinterpretował ten przepis. On stwierdził, że jego zdaniem jest to jednak odrębna przesłanka, czyli łącznie należy czytać w inny sposób, mimo braku jej zgody. To jest po prostu dodana do już istniejących dodatkowa przesłanka. W inny sposób, pomimo braku jej zgody. Teraz chciałbym Państwu przeczytać kluczowe fragmenty ekspertyzy sporządzonej dla Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Sejmu przez panią profesor doktor habilitowaną Magdalenę Budyn-Kruk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To jest opinia z 5 marca 2024 roku, więc ona się odnosi do pierwotnego kształtu tej propozycji, nie do tego ostatecznie uchwalonego, ale większość uwag, które tutaj są zawarte w tej opinii, i tak dotyczą również tej postaci, która ostatecznie została uchwalona. No i już na samym początku czytamy, że propozycja zmiany ujęcia zgwałcenia może budzić zastrzeżenia z perspektywy zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej. Przepis nie spełnia wymogu nullum crimen sine lege certa i scripta, czyli nie ma przestępstwa bez prawa pewnego i zapisanego. Dalej czytamy tak, między innymi, bo to oczywiście jest długa opinia, czytam Państwu tylko fragmenty. Trzeba pamiętać, że aktualnie w polskim systemie prawa nie ma sposobu pozwalającego na bezwzględne wymuszenie na wszystkich składach orzekających stosowania określonej wykładni. To jest ważne w kontekście przede wszystkim tego sformułowania o braku zgody. Bo jeżeli pojawiają się zastrzeżenia do tego przepisu, one w dużej mierze dotyczą tego pojęcia udzielenia zgody. Co przez to rozumieć? Niezależnie od przyjętego kierunku wykładni, czytamy dalej, proponowane ujęcie znamion zgwałcenia wygeneruje problemy z ustaleniem granicy ochrony prawnokarnej przed zgwałceniem. W świetle poglądów doktryny prawa karnego kwestia wieku osoby zdolnej wyrazić prawnie relewantną zgodę jest sporna. Pomimo toczących się dyskusji nie ma w tej mierze konsensusu, trudno więc oczekiwać, aby w przypadku zgwałcenia nagle spór ten został w doktrynie rozwiązany. Przeciwnie, wydaje się, że ulegnie zaognieniu. A ma to znaczenie, no bo przecież jeżeli mówimy tutaj o braku zgody, no to automatycznie powstaje pytanie, z którego prawdopodobnie pomysłodawczynie w ogóle sobie nie zdawały sprawy, bo są to osoby, powiedzmy, mało wydolne intelektualnie, niezdolne ogarnąć różnych konsekwencji prawnych tego, co proponują, a zatem jeżeli ktoś z punktu widzenia prawa nie może wyrazić zgody, nie dlatego, że jest nieprzytomny albo dlatego, że jest niepełnosprawny umysłowo, tylko po prostu nie ma takiej zdolności prawnej, no to wtedy jest pytanie, a co w sytuacji obcowania płciowego? I dalej czytamy tak. Sposób ujęcia znamion zgwałcenia nie wymaga zmian. Opisywane w uzasadnieniu projektu przypadki niewłaściwych rozstrzygnięć były efektem błędnego stosowania prawa. Problemem w przypadku zgwałcenia nie jest wadliwa regulacja prawna, a nie zawsze poprawne funkcjonowanie szeroko rozumianej praktyki wymiaru sprawiedliwości, pisze autorka analizy. Wskazuje również na to, że była tam propozycja, prawdę mówiąc nie wiem, czy ona się ostała, ale to też pokazuje, jak dyletancko był ten projekt sporządzony, aby zmienić tytuł całego rozdziału w kodeksie karnym i ten rozdział 25 miałby nosić tytuł Przestępstwa przeciwko autonomii seksualnej zamiast Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Tutaj w obszernym rozdziale tej analizy pani profesor wskazuje, że taka zmiana miałaby bardzo daleko idące konsekwencje dla całego systemu prawa. Natomiast no, wniosek z tego fragmentu analizy jest taki, że autorki tego pomysłu po prostu nie rozumieją systemu prawnego. Nie wiedzą, jak to działa, nie zdają sobie sprawy z tego, że tytuł tego rozdziału w kodeksie karnym to nie jest tylko tak jak tytuł w książce, który może być taki albo śmaki, ale że ma to znaczące konsekwencje dla interpretacji wszystkich przepisów, które w tym rozdziale się znajdują. Dalej, tutaj bardzo ważny rozdział w analizie dotyczący konkretnie już tych znamion i definicji zgwałcenia. W doktrynie prawa karnego nie ulega żadnej wątpliwości, że tak zwanym ukrytym czy milczącym znamieniem przestępstwa z artykułu 197 paragraf 1 kodeksu karnego jest brak zgody pokrzywdzonego na ingerencję sprawcy w sferę wolności seksualnej. Powtarzam, w doktrynie prawa karnego nie ma wątpliwości, że ten brak zgody jest tutaj absolutnie istotnym czynnikiem. Brak zgody musi zostać przez pokrzywdzonego uzewnętrzniony, tak by dotarł do świadomości sprawcy. Oznacza on zarówno brak decyzji pozytywnej, jak i wyrażenie decyzji negatywnej. I teraz bardzo ważne zdanie. Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu projektu, brak zgody jest łatwiejszy do stwierdzenia niż pozytywne ustalenie faktu jej udzielenia. Co z tego wynika? Jeżeli ktoś zostanie oskarżony o to, że doprowadził do obcowania płciowego bez zgody, czyli o gwałt, to znaczy, że on będzie musiał dowieść, wbrew twierdzeniom osoby skarżącej, że ta zgoda jednak była. I tu właśnie, jeszcze raz przeczytam to zdanie, wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu projektu, brak zgody jest łatwiejszy do stwierdzenia niż pozytywne ustalenie faktu jej udzielenia. Czyli to podejrzany będzie na trudniejszej i straconej pozycji. I dalej, tutaj dłuższy fragment, ale muszę go Państwu przeczytać w całości, bo jest bardzo ważny. Kwestią budzącą najwięcej kontrowersji w odniesieniu do artykułu 197 paragraf 1 kodeksu karnego jest konieczność stawiania oporu przez osobę pokrzywdzoną. Pojawia się ona także w dyskursie publicznym, w którym przedstawiana jest zwykle w sposób uproszczony, świadczący o braku gruntownej znajomości omawianego zagadnienia. Brak oporu nie stanowi znamienia zgwałcenia. Pogląd, że immanentną cechą zgwałcenia świadczącą o braku zgody osoby pokrzywdzonej jest opór, został wyrażony tylko w kontekście znamienia przemocy. Nie można mówić o przemocy w sytuacji, gdy ofiara nie podjęła żadnych prób oporu. Nie znaczy to jednak, że musi ona stawiać opór fizyczny, bronić się efektywnie czy wyczerpać wszystkie dostępne środki obrony. A przecież tak twierdzą autorki tego przepisu, że właśnie to trzeba było stwierdzić, no to teraz zrobimy tak, żeby nie było tego wymogu, prawda? Że trzeba było dowieść, że ofiara się aktywnie broniła. Pani profesor pisze jasno w tej opinii, że nie, nie trzeba było, że w ogóle nie było takiego warunku. Polska doktryna i orzecznictwo, pisze pani profesor, odeszły od wymogu ekspresyjności i oporu. Wyraźnie podkreśla się w literaturze prawa karnego, co znajduje też odzwierciedlenie w orzecznictwie, że za zmuszanie do obcowania płciowego należy uznać również taką sytuację, gdy ofiara zmęczona stawianiem oporu nie ma już siły go manifestować, co nie znaczy, że zgadza się poddać woli napastnika. Do zgwałcenia dochodzi również, gdy ofiara rezygnuje ze stawiania oporu z obawy przed wywołaniem większej agresji gwałcicieli. Brak oporu może wynikać z sytuacji, czas, miejsce, zachowanie sprawcy. Za wyraz przyzwolenia ofiary nie można uznać jej biernego zachowania wynikającego z zastraszenia jej czy przełamania jej oporu już we wstępnej fazie zdarzenia. Inaczej mówiąc, pani profesor po prostu równa z ziemią całą argumentację, którą projektodawczynie tego pomysłu zawarły w uzasadnieniu. Nie, pani profesor pisze, to jest nieprawda, że trzeba dowieść, że był czynnie stawiany opór, bo inaczej nie zostanie to uznane za zgwałcenie. Absolutnie nie. Ten akapit jest kluczowy. To jest po prostu rozjechanie walcem całego tego głupiego pomysłu. I dalej czytamy tak. Należy podkreślić, że sytuacja, w której osoba pokrzywdzona nie jest w stanie wyrazić sprzeciwu, na przykład z powodu strachu odczuwanego przed sprawcą, mieści się w znamionach przestępstwa z artykułu 198 kodeksu karnego, stan bezradności. Polski kodeks karny, konkluduje pani profesor, uwzględnia aktualnie, jak się wydaje, wszystkie możliwości doprowadzenia do obcowania płciowego osoby, która nie wyraża na to zgody. I wreszcie dalej czytamy tak, wciąż jest to kwestia problem zgody. Mianowicie, projektodawcy odwołali się, żeby jakoś sprecyzować te kwestie zgody, do prawa medycznego, do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Na co pani profesor pisze tak, bo tam też oczywiście w pewnych wypadkach trzeba udzielić zgody na określone działania. Chociaż problematyka zgody pokrzywdzonego jest obecna na gruncie kodeksu karnego od dawna, nie wypracowano jednolitego stanowiska odnośnie do jej przesłanek oraz charakteru. Dlatego z dużym sceptycyzmem należy podejść do wyrażonego w uzasadnieniu projektu przekonania, że definicja zgody, zwłaszcza zgody konkludentnej, zostanie wypracowana przez orzecznictwo i judykaturę analogicznie do zgody ujmowalnej przy definiowaniu praw pacjenta, a więc na wyrażonej w sposób niebudzący wątpliwości co do woli osoby podejmującej obcowanie płciowe. Przez tyle lat, pisze pani profesor, nie wypracowano takiej definicji. Trudno przypuszczać, aby miało to nastąpić w tym momencie. Tymczasem, czytamy dalej, zdaniem autorów projektu za podstawę wykładni należy zgody, należy przyjąć, zwłaszcza w odniesieniu do zgody konkludentnej, uregulowania z zakresu prawa medycznego. Takie stanowisko nie ma żadnego uzasadnienia na gruncie prawa karnego, pisze dalej pani profesor. I ostatni fragment, który z tej analizy chcę państwu przeczytać. Wbrew pozorom oparcie odpowiedzialności na zgodzie pokrzywdzonego nie rozwiązałoby licznych problemów, także dowodowych, związanych z przestępstwem zgwałcenia. Znamie to jest subiektywne, a nie można byłoby stosować doń porównania do modelowego obywatela. W związku z tym zmiana znamion w tym zakresie nie zniosłaby konieczności przesłuchania osoby pokrzywdzonej w sprawie, a być może nawet zwiększyłaby ryzyko wtórnej wiktymizacji z tym związanej. Tyle opinia pani profesor doktor habilitowanej Magdaleny Budyn-Kulik. Ja załączam państwu w opisie filmu link do całości tej opinii. Bardzo polecam przeczytanie sobie tego samemu, bo jak powiadam, jest to rozjechanie walcem tego pomysłu, również w tej postaci, w której on został ostatecznie uchwalony, mimo że brzmienie, ostateczne brzmienie tego przepisu bardzo przypomina to, co pani profesor zaproponowała we własnej analizie, bo jej ostatni akapit brzmi tak: jeżeli istnieje konieczność prowadzenia znamienia zgody do opisu zgwałcenia, warto rozważyć dodanie go do istniejących obecnie. Na przykład, kto obcuje płciowo z inną osobą bez jej zgody, w szczególności doprowadzając ją do obcowania płciowego przemocą, groźbą lub podstępem, albo, i to jest postać prawie identyczna do tej uchwalonej, kto przemocą, groźbą lub podstępem lub w inny sposób bez jej zgody doprowadza inną osobę do obcowania płciowego. Natomiast to, co zostało uchwalone, jest, powiem, trochę lepsze niż ta pierwotna wersja, ale tylko trochę w niedużym stopniu. Jakie będą konsekwencje tego przepisu, gdyby on miał wejść w życie? Pierwsza kwestia, która się bardzo często pojawia, to jest stwierdzenie, że tutaj mamy do czynienia z zaprzeczeniem zasadzie domniemania niewinności. Ta zasada zawarta jest w artykule 42 Konstytucji, ustępie bodajże trzecim, jeśli dobrze pamiętam, i mówi tak: każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. I teoretycznie można powiedzieć: okej, no przecież tutaj ta zasada zostanie zachowana. To znaczy, rzeczywiście osoba będzie niewinna do momentu, jak sąd nie stwierdzi, że jest winna. Tylko na jakiej podstawie sąd będzie to stwierdzał? I tu jest clue, i dlatego można mówić, że w pewnym sensie zasada domniemania niewinności tutaj jest jednak naruszona. Ponieważ oskarżenie tutaj będzie inicjowało samo stwierdzenie, czy raczej twierdzenie osoby rzekomo poszkodowanej, że doszło do obcowania płciowego, na co nie było jej zgody. No i teraz jest pytanie. Jak sąd ma stwierdzić, czy ta zgoda była, czy nie? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że osoba, która będzie wtedy podejrzanym, a potem oskarżonym, może w takim stanie podejrzenia trwać całymi miesiącami. No przecież takie śledztwo, potem proces, może trwać niezmiernie długo. Czyli to jest trochę sytuacja podobna do tego, co ja państwu mówiłem przy okazji analizowania przepisów o tak zwanej mowie nienawiści, czyli będziemy mieli efekt mrożący. Będziemy mieli sytuację, w której potencjalny sprawca, choćby nawet nie miał nic na sumieniu, będzie unikał pewnych sytuacji i będzie to miało ogromne konsekwencje społeczne. Po to, żeby się nie znaleźć przed policjantem, przed sądem. Konsekwencje społeczne, których projektodawcy tego przepisu oczywiście nie ogarniają. Po prostu są za bardzo ograniczeni umysłowo. Ale wracam na razie do tych konsekwencji, powiedzmy, prawnych. Otóż, jeżeli założyć, że, jak niektórzy twierdzą, ciężar dowodu, że zgody nie było, spoczywałby na ofierze, no to co wtedy mamy? To wtedy tak naprawdę nie mamy żadnej różnicy w stosunku do obecnie obowiązującego prawa. No bo dowiedzenie tego, że nie było tej zgody i jeszcze problem ze zdefiniowaniem tego, czym zgoda jest, o czym w opinii Biura Ekspertyz była mowa, oznaczałoby, że tego praktycznie się nie da dowieść. Czyli to by nie była żadna zmiana dla potencjalnych, czy domniemanych, czy rzekomych ofiar. Ale jeżeli się w takim razie wprowadza ten przepis, no to przecież nie po to, żeby żadnej zmiany nie było, tylko po to, żeby odwrócić logikę. Czyli dla rozpoczęcia całej procedury wystarczy oczywiście oskarżenie i to oskarżenie można stosunkowo łatwo, obiektywnie zweryfikować przy takiej postaci przepisu, jaka była do tej pory, ale w momencie, kiedy do tych przesłanek dodamy jeszcze tę przesłankę braku zgody, to już nie możemy tego tak łatwo zweryfikować. No bo tu właściwie jest słowo przeciwko słowu, ponieważ wszystko odbywa się w sferze bardzo często niewerbalnej, intymnej. No przecież nikt, przynajmniej na razie, nie podpisuje na papierze zgody na to, że z kimś pójdzie do łóżka. No więc jeżeli ktoś zostanie oskarżony, że doprowadził do obcowania płciowego mimo braku zgody, no to on będzie musiał dowieść, tylko wtedy ten przepis ma jakikolwiek sens. On będzie musiał dowieść, że jednak ta zgoda była. W opinii biura ekspertyz czytaliśmy, że dowiedzenie tego, że taka zgoda była, jest znacznie trudniejsze niż dowiedzenie, że jej nie było. Więc ten potencjalny podejrzany jest od razu w sytuacji, można powiedzieć, z góry przegranej. No i teraz można się zastanowić, jak sąd będzie do tego dochodził, czy ta zgoda była, czy jej nie było. Jeżeli podejdzie do tego, jakby to powiedzieć, życiowo, no bo rzeczywiście przypominam opinię pani profesor, nie ma ustalonej praktyki orzeczniczej. Tutaj trzeba by wypracowywać nową praktykę. No więc załóżmy, że sąd będzie elastyczny życiowo i uzna, że no są różne sposoby komunikacji, właśnie także niewerbalnej, pomiędzy ludźmi, którzy się znają, którzy są blisko siebie. No więc nie można założyć, że ta zgoda musiałaby być na przykład wypowiedziana wprost. Być może jakieś inne sygnały tutaj mogły działać. No i teraz sąd będzie musiał się zagłębić ze wszystkimi tego konsekwencjami, również psychicznymi dla i oskarżonego, i skarżącej, w ich intymne życie i zacząć się zastanawiać, jakie były te sygnały, jakie były te sposoby niewerbalnego udzielenia zgody, no i potem, czy ona była, czy jej nie było. To jest przecież kompletna paranoja. A z kolei kolejny skutek będzie taki, oczywisty zupełnie, że ludzie, którzy się po prostu przestraszą, no to albo będą trzymali się z daleka od kobiet, to jest też możliwe, ze wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi, albo będzie tak, że trwa romantyczny wieczór, para, która się jakiś czas temu poznała, siedzi gdzieś na pomoście nad jeziorem i mają się ku sobie, wiedzą, że do czegoś za chwilę dojdzie, zbliżają się do siebie i wtedy on wyciąga papier z kieszeni i mówi: kochanie, podpisz mi tutaj zgodę, bardzo proszę. I jeszcze jakbyśmy mogli takie, przepraszam, mam tu komórkę, włączymy, nagramy takie oświadczenie, że oboje tego chcemy i się zgadzamy. Czy państwo to sobie wyobrażają? No oczywiście to jest rozwalenie wszelkich normalnych relacji międzyludzkich, ale tak właśnie może to dokładnie wyglądać, bo tylko to ostatecznie zapewni przed sądem materiał dowodowy, który pozwoli w razie oskarżenia takiemu oskarżonemu, no w zasadzie niemal na pewno wyjść obronną ręką z tego oskarżenia. A teraz proszę sobie wyobrazić, jaki to będzie wspaniały instrument do szantażu, manipulacji i wymuszeń. Przecież można sobie wyobrazić sytuację, w której kobieta przypomina sobie nagle po 3-5 latach, że doprowadził ją ktoś do obcowania płciowego bez jej zgody. No i takie oskarżenie przedstawia na pytanie, dlaczego dopiero teraz, mówi, że miała traumę i ona nie mogła tego powiedzieć wcześniej. No i teraz po tych 3 czy 5 latach ten podejrzany, a potem oskarżony ma udowodnić, że on jednak tę zgodę miał. Jak on to zrobi? Raczej trudno to sobie wyobrazić, chyba że wtedy miał pod ręką ten papier, ten dokument, dał do podpisu, no i dopiero potem państwo przystąpili do rzeczy. Krótko mówiąc, to jest projekt, który rzeczywiście jest 100% zgodny z DNA lewicy, bo lewica chce rozwalić wszystkie normalne relacje międzyludzkie i chce je maksymalnie sformalizować. Tak, żeby niczego nie można było zrobić spontanicznie, tylko żeby wszędzie musiała wejść jakaś regulacja, jakieś podpisy, jakieś zezwolenia. Ktoś już żartem zaczął pisać, że zrobi duże pieniądze ten, kto zaprojektuje apkę do telefonu, taką, gdzie będzie można tam kliknąć i złożyć jakiś podpis specjalny, cyfrowy najlepiej, że tak, zgadzam się i wtedy już będzie można przejść do rzeczy. Oczywiście my sobie możemy żartować, natomiast to jest i rozwalanie prawa, rozwalanie systemu prawnego, wpuszczanie do systemu prawnego komplikacji i problemu, z którym potem będą musieli się zmagać i prokuratorzy, i sędziowie, i adwokaci, i pewnie mnóstwo niewinnych zupełnie osób, a przypomnę, że takich historii było całkiem sporo, żeby choćby wymienić tutaj mojego kolegę z kanału, z którym współprowadzę program, Jakuba Dymka. Jakub obronił swoją niewinność przed sądem, jemu się udało, natomiast po wprowadzeniu tych przepisów myślę, że wielu panów może już takiego szczęścia nie mieć. I lewica po prostu musi tak działać. To jest w jej DNA. Ale dlaczego przykłada do tego rękę rzekoma opozycja z Prawa i Sprawiedliwości w liczbie 94 posłów? No, ja mam prostą odpowiedź. Dlaczego? Bo PiS-PO jedno zło.
Droga do zwycięstwa jest otwarta.
Jestem tak szczęśliwy.
To jest zdrada.
Proszę milczeć.